kolejny będzie ostatnim. Tak mi się wydaje. Tudzież jeszcze dwa? Nie, myślę, że to nie jest jedno.
Dzisiaj pierwsze 16, halo? Dzisiaj pierwsze 16 rozdziałów z pierwszego, z 16 listu. Z 16 rozdziału listu Pawła do Rzymian. Słuchajcie Bożego Słowa. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała. Bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apelesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrowę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory chrystusowe. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoje błogosławieństwo, za Twoją dobroć względem nas, za to, że dałeś nam siły do tego, abyśmy tu dzisiaj przyszli i mogli rozważać list świętego Pawła do Rzymian. Dziękujemy Tobie za Twojego apostoła, za apostoła do pogan, apostoła do nas, za tego, który właśnie napisał ten list, aby nas pouczyć o Twoich drogach, o sile, o mocy Twojej Ewangelii. Prosimy Cię, Boże, abyś dzisiaj otworzył nasze serca, otworzył nasze uszy, abyśmy, słysząc Twoje słowa, zechcieli żyć właśnie tak, jak żyli ludzie wiary przed nami. Abyśmy dzisiaj też zechcieli, Panie, rozważyć te rzeczy, które są ważne dla nas, dla naszego Kościoła. Abyśmy nauczyli się Twoich mądrych dróg. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, w każdej serii kazań dochodzimy pewnie do takiego momentu, w których teksty biblijne sprawiają nam nie lada wyzwanie. Bo w sumie, jak powiedzieć kazanie, słuchajcie, kaznodzieja może sobie dać pytanie, jak powiedzieć kazanie z fragmentu, w którym pojawia się lista imion, w dodatku takich imion, z których tylko kilka może jest znanych z innych miejsc w Nowym Testamencie. Jak powiedzieć kazanie z tego fragmentu? I się zastanawiałem oczywiście. I oczywiście pójścią na łatwiznę byłoby powiedzenie, słuchajcie, to są imiona wspaniałych, pobożnych ludzi, nazywajcie tak swoje dzieci. Na przykład Patrona. Proszę? Julia już jest. Ale nie ma Junii jeszcze wśród nas.
I Filologa. Ani
nie ma Filologa wśród nas. Rafała dzisiaj nie ma także.
Będzie. Rafał będzie.
Ale Herodiona też nie ma między nami. I Narcyza. A nie, może jakiś Narcyz, który jest. Zależy, który z chłopaków się długo przed lustrem przegląda. Rano. Słuchajcie, ale żarty żartami, ale naprawdę wydaje mi się, że takie fragmenty jak ten również mają jakieś przesłanie. Nawet, słuchajcie, nawet pewnie czasem my myślimy, że te fragmenty, kiedy tam się pojawiają listy i tak dalej, listy imion, są nudne, ale wydaje mi się, że nawet kiedyś można by się pokusić o jakieś kazanie z początku Księgi Liczb, gdzie tam się pojawia wiele tych imion, albo z Kronik, prawda, gdzie podobnie jest. Ale to innym razem. Wydaje mi się, że z takiego fragmentu jak ten dzisiejszy również można kilka ciekawych rzeczy wyciągnąć. Można, jest to takie kolejne okno. To jest kolejne okno, które Paweł nam napisał, czy namalował, abyśmy przez to okno spojrzeli na ten starożytny świat, na starożytny Kościół, na naszych braci, siostry, którzy byli przed nami w Chrystusie. I abyśmy może dzisiaj właśnie takie, może dwa przesłania będą z tego fragmentu. Zastanówmy się, jakie rzeczy wynikają z początku zakończenia tego listu Pawła do Rzymu. Wydaje mi się, że tutaj jest kilka cennych wskazówek. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że list do Rzymian jest szczególny też w tym sensie, że Paweł nigdy w żadnym innym liście nie podaje tak wiele osobistych pozdrowień. List do Rzymian jest szczególny w tym znaczeniu. Zazwyczaj kiedy, i to jest chyba tutaj taka jedna zasada, że kiedy Paweł pisze listy do kościołów, które zna osobiście, które założył osobiście, zazwyczaj te pozdrowienia są bardzo ogólne. Natomiast kiedy pisze do kościoła, którego nie zna osobiście, bardzo dużo pojawia się imiennych pozdrowień. List do Rzymian jest tego najlepszym przykładem, pewnie w Kolosan. W Kolosan mamy chyba dwa wersety, które też podają krótką listę imion. Ale znowu, Paweł nie znał kościoła w Kolosach. Nie był tam nigdy. Także to może taka zasada. Nie wiem, może się wam to kiedyś do czegoś przyda. Ja na razie nie widzę jakiegoś tutaj zastosowania. Może poza tym właśnie, że o czym mówiłem ostatnim razem, że Paweł chciał po prostu... Albo nie, później wam powiem o innych zastosowaniach. Z jednej strony, wiecie, Paweł chciał do tego kościoła przyjść i dla siebie pozyskać dla swojej służby, ale jest jeszcze chyba inna rzecz, dlaczego Paweł tak wiele imion wymienia, a zaraz wam powiem dlaczego. Zobaczcie, pojawiają się pary imion, często pojawiają się tutaj pary imion. Kobiety i mężczyzny. I ciekawe też jest to, na przykład, że pojawiają się te pary imion w takiej, a nie innej kolejności. Najpierw kobieta, potem mężczyzna, ale nie zawsze. Pojawiają się też, słuchajcie, w tych pozdrowieniach odnośniki do konkretnych domostw. Pojawia się na przykład para imion, albo kilka imion i zbór i domostwo, czy dom, który jest otwarty na spotkanie kościoła. Mamy pięć, słuchajcie, w tym fragmencie mamy pięć takich domostw, o których Paweł wspomina. Także, słuchajcie, kościół w Rzymie tak naprawdę, można powiedzieć, był rozmieszczony, rozlokowany między pięcioma domostwami, pięcioma domami. Wydaje mi się, że Kościół się spotykał albo w mniejszych grupach właśnie po to, żeby nie wiem, studiować może Słowo Boże, ale też raz na jakiś czas, czy raz w niedzielę się gromadzili wspólnie. Ale te pięć domostw było otwarte na spotkania Kościoła i w każdym z tych domostw była jakaś grupa, nie wiem. Niektórzy szacują właśnie w oparciu o te domostwa, że tak zakładając, że powiedzmy w takiej grupie było maksymalnie 20 osób, no to Kościół w Rzymie liczył około 100 osób, nie? W milionowym mieście, tak jak mówiłem ostatnim razem o tym. Ale zobaczcie, pięć domostw. Pierwsze domostwo pojawia się w wersecie piątym. I tu jest, to jest zbór, który spotyka się w domu Pryski i Akwili. Pryska i Akwila, to jest pierwszy dom, oni otworzyli swój dom na kościół. Znamy to małżeństwo z dziejów apostolskich, chociażby z 18 rozdziału. To są ci Żydzi, którzy przygarnęli do siebie Apolosa, którzy wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą, Ewangelię, przez co on później stał się też wspaniałym misjonarzem. I oczywiście byli to Żydzi współpracownicy Pawła, wytwórcy namiotów. Służyli oni w kościołach w Koryncie i w Efezie, a potem wrócili do domu w Rzymie. A zatem zobaczcie, mamy tu sytuację, małżeństwo, które mają własny biznes, sami siebie wspierają i jakby w tym samowsparciu są też misjonarzami, prawda? Sami na siebie zarobili, wyjechali na misję do Koryntu, do Efezu i później wrócili do Rzymu i w Rzymie, w ich domu, pewnie właśnie całkiem nieźle im się powodziło w tym biznesie wytwarzania namiotów, także mogli kupić dom, mieli dom, który był otwarty dla spotkań jednej z tych grup kościoła w Rzymie. Czytamy tutaj też, że nadstawili za Pawła swej głowy, ale tak naprawdę nie wiemy chyba o co chodzi. Gdzieś nie znajdujemy w innych miejscach pisma konkretnej wzmianki, o co chodzi. Byli w każdym razie oddanymi współpracownikami dla Pana i w jakiś sposób nawet za Pawła narazili swoją głowę, swoje życie. Nie wiem, może wstawiając się za nim do innych, przed innymi Żydami. Drugi dom, w którym stała się inna grupa kościoła w Rzymie, to jest dom Arystobula, werset 10. Zobaczcie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. To jest kolejne domostwo. Słuchajcie, ze względu na rzadkość występowania tego imienia w starożytności, niektórzy sugerują wręcz, że był on, to jest brat, Arystobul, możliwe, że to był brat Heroda Agrypy I, wnuka Heroda Wielkiego. Wiecie, który to jest Agrypa? Ci, którzy studiowali Dzieje Apostolskie. To jest ten Agrypa, który w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich pada porażony Duchem Świętym, ponieważ nie oddał Bogu chwały, tylko wzbił się w pychę, prawda? Usłyszawszy Boże Słowo. To jest ciekawe, nie? Herod Agrypa to ten, któremu Klaudiusz właśnie nadał Judeę jako nagrodę za wsparcie go w dojściu do władzy w Rzymie. To on właśnie, Herod Agrypa, kazał stracić apostoła Jakuba i próbował nawet zabić apostoła Piotra. Prześladował chrześcijan. No i tak właśnie zmarł. A zatem ciekawa rzecz, zobaczcie, jeśli rzeczywiście Arystobul jest jego bratem, no to ciekawa rzecz, prawda? To mielibyśmy kolejne potwierdzenie tego, o czym Paweł mówi na początku swojego listu do Rzymian. Bo Ewangelia Boża jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego. Zobaczcie, tutaj mamy dom królów, prawda? Dom władców wielkich i czasami pałających nienawiścią, a jednak tam też działa Ewangelia Boża, tam też Duch Boży powołuje ludzi do siebie. Trzeci dom, słuchajcie, to jest dom Narcyza. Dom Narcyza. I to jest też ciekawe imię, słuchajcie, werset 11. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego, pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Narcyz to jest też ciekawe imię i kiedy ono się pojawia w Rzymie, to tutaj od razu jakby nasuwa się pytanie, czy to jest ten Narcyz? Jan Calvin właśnie tutaj sugerował i snuł takie przypuszczenia, że może chodzić właśnie o tego sławnego Narcyza, wiecie którego? Wyzwoleńca z domu Klaudiusza właśnie, tego najbliższego współpracownika cesarza Klaudiusza. Ciekawe, czy to jest ten Narcyz. Jeśli to jest ten Narcyz, to znowu mamy kolejny dowód na to, wow, Ewangelia Boża ma moc do zbawienia każdego. Nawet wśród takich oficjałów, nawet wśród tak dostojnej elity, jaką są właśnie cesarze rzymscy. W każdym razie, zobaczcie, Narcyz to też jest ciekawa postać. Niestety, kiedy później Neron doszedł do władzy, zmusił Narcyza do odebrania sobie życia. Także w ten sposób Narcyz umarł. W każdym razie, gdyby rzeczywiście to był ten sam Narcyz, widzimy, jak niesamowicie Bóg działał w Rzymie. Później jest werset 14, mamy czwarty dom. To jest dom, w którym spotykali się Asynkryt, Flegont, Hermes, Patroba i Hermas. Nie mamy tutaj jakichś danych na ich temat. Wydaje się, że mamy tutaj jednak do czynienia z imionami wybitnie rzymskimi. Tam mówiłem wcześniej, że na przykład Pryska i Akwila to są Żydzi. Tutaj mamy do czynienia już z imionami takimi grecko-rzymskimi. Także tutaj mamy do czynienia z chrześcijanami z pogan. I piąty dom to jest dom, w którym spotykali się filolog i Julia, Nereusz z siostrą i Olimpas, też imiona wybitnie grecko-rzymskie. Słuchajcie, mamy 5 domostw, które wspólnie tworzyły zgromadzenie wiernych w Rzymie. Zobaczcie, niektóre osadzały się na rodzinach żydowskich, a niektóre na rodzinach rzymskich. Oczywiście w tej całej liście takie imiona jak Pryska, Akwila, Andronik, Junia i Herodion, Maria, to są imiona wybitnie żydowskie. Arystobul, jeśli był bratem Heroda, rzeczywiście to Idumejczyk z pochodzenia, czyli Edomita, który został jakoś zasymilowany z kulturą żydowską. Reszta imion to imiona pochodzenia grecko-rzymskiego. Właśnie pytanie, słuchajcie, pytanie teraz, które ja zadaję sobie odnośnie tego tekstu, jest takie. Czy ten podział na 5 grup domowych wynikał z praktycznego podziału, takiego, że wiecie, łatwiej się spotkać po kilkunastu, powiedzmy, w takiej grupie? Czy jednak wynikał z tego, co o czym Paweł pisał w rozdziałach 14 i 15? Czyli wiecie, ten jest nastki między Żydami i Poganami, czy raczej Poganami i Żydami. Wiecie, ta sprawa mocnych i słabych. Chrześcijanie z Pogan mieli tą tendencję, żeby się wywyższać ponad Żydów, dlatego że Żydzi byli tymi słabymi, bardziej skrupulatnymi odnośnie jedzenia pewnych rzeczy, albo nie jedzenia pewnych rzeczy. Mocni mówili, że chrześcijanin może jeść wszystko, nawet mięso składane gdzieś tam w świątyni jakichś obcych bogów, ale wiadomo, obcych bogów w ogóle, inni bogowie nie istnieją, także ja mogę spokojnie jeść. Ale Żydzi byli bardziej skrupulatni, prawda? I tutaj powstało to napięcie, ten podział w kościele rzymskim. Także pytanie właśnie, bo tutaj wydaje się, że gdzieś te domostwa niektóre osadzają się na tych, żydowskich osobach, chrześcijanach, niektórzy na tych pogańskich. I pytanie właśnie, czy to jest spary, czy o pewne praktyczne podziały. Ja nie wiem, ale mi się wydaje, że coś w tym jest. W każdym razie na samym końcu Paweł im przypomina, słuchajcie, wymienia ich wszystkich, to jest bardzo ważne, że wymienia ich wszystkich po kolei z imienia. Zobaczcie, te wszystkie grupy domowe wymienia z imienia przywódców, szczególnie w tych grupach, i teraz mówi, słuchajcie, w 16 wersecie, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. No zatem, kiedy przyjdziecie razem już w niedzielę na nabożeństwo, kiedy będziecie spożywać Eucharystię, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Praktyka świętego pocałunku była stosowana w Kościele przynajmniej do III wieku. Jeśli wiem, że dzisiaj wielu ewangelicznych chrześcijan ma takie dążenie do tego, by być jak pierwsi chrześcijanie, no ale pierwsi chrześcijanie właśnie się całowali na nabożeństwie. Na nabożeństwie, zobaczcie, między modlitwą Kościoła a Eucharystią bracia i siostry, bracia całowali braci i siostry, siostry całowali siostry i braci pocałunkiem świętym. I słuchajcie, różne, wiecie, że są różne pocałunki. Jest intymny pocałunek męża i żony, jest przyjacielski pocałunek na ulicy. W niektórych kulturach tak się pozdrawia ludzi, na przykład w kulturze, z której Felipe się wywodzi, tak się witają ludzie pocałunkiem. Ale pocałunek święty to nie jest taki pocałunek. To jest właśnie, pocałunek święty jest pocałunkiem osadzonym w kontekście nabożeństwa, który podkreśla pewne ważne rzeczy. Zobaczcie, pocałunek zawsze zbliża ludzi do siebie, nie? Księga Przypowieści mówi co? Że pocałunki wroga są zwodnicze. Dlaczego? Ponieważ pocałunek jest jakby otwarcie na drugą osobę. Jest dopuszczeniem jej do jakiejś bliskości, do jakiejś intymności z sobą, prawda? A zatem, kiedy wróg cię całuje, to udaje, że jest twoim przyjacielem, udaje, że jest tobie przychylny i otwarty na ciebie, a jednak z tyłu gdzieś ci wbija sztylet, prawda? Też to w historii miało niejednokrotnie miejsce, że tu całuje, a tutaj z tyłu ciach, nie? Także słuchajcie, to chyba Cyryl Jerozolimski powiedział, że pocałunek w kontekście nabożeństwa podkreślał przede wszystkim przebaczenie sobie nawzajem. Przebaczenie sobie nawzajem. Podkreślał tą jedność ludzi. Zobaczcie, podkreślał jedność chrześcijańską. Jeśli te 5 domostw jest w jakiś sposób poróżnione, to powinni właśnie poprzez pocałunek przyjść do większej jedności. Ten pocałunek podkreśla wzajemne więzi. I tak naprawdę to jest pocałunek, który prowadzi do pojednania. Słuchajcie, ja wiem, że My niestety właśnie jako protestanci często tworzymy nasze nabożeństwa, naszą teologię w antytezie do Kościoła katolickiego, ponieważ tam nam się coś nie podobało i tak dalej. Ale to jest fajne. Moim zdaniem, zobaczcie, w Kościele katolickim ta pozostałość po posągu świętym to jest znak pokoju. Ja też nie do końca zgadzam z tym, jak to jest dzisiaj robione, bo często jest takie... Nie, no tak było. Słuchajcie, też chodziłem przez długie lata na msze i wiem, jak to czasami wyglądało, że ktoś po prostu spod byka po prostu. To było wszystko, tylko nie znak pokoju. Ale wiecie, ale sama idea jest słuszna, jest dobra. Nie? I to jest fajne, że czasami dzisiaj też jak chodzimy na jakieś nabożeństwa z markiem ekumeniczne, tak jest ten znak pokoju właśnie w liturgii danych kościołów. Jest podanie ręki, nawet uściśnięcie życzliwe, prawda, objęcie się i tak dalej. Także słuchajcie, takie rzeczy wyrażał ten pocałunek święty. Właśnie przebaczenie sobie nawzajem, jedność, wspólne więzi i pojednanie. Pojednanie to jest chyba to najważniejsze słowo w tym kontekście. Właśnie dlatego, z tego powodu nazywano ten pocałunek świętym. Zobaczcie, pomyślcie jeszcze raz o czym jest list do Rzymian. Paweł powiedział jedną rzecz. Nie ma wiary bez wyrażania jej ciałem. Nie ma wiary bez wyrażania jej ciałem. W zasadzie cała ta praktyczna część listu do Rzymian wypływa z tego 12, początku 12 rozdziału. Składajcie ciała swoje na służbę Bogu. Jako ofiarę świętą, prawda? Tak to znaczy na służbę Bogu. A zatem wasza wiara musi się przejawić w ciele. I co najgorsze właśnie jest to, kiedy wierzymy, że nasza wiara jest czymś wewnętrznym, czymś takim abstrakcyjnym gdzieś w nas, w sferze tylko uczuć. Oczywiście wiara to też wiąże się z uczuciami, ale wiara zawsze wyraża się przez ciało. Dla Pawła właśnie nie ma wiary bez wyrażania jej ciałem. Zobaczcie, jeszcze raz przypomnijmy sobie pierwszy rozdział listu do Rzymian, gdzie Paweł pisze, że właśnie wiara w bałwany, oddawanie cześć bałwanom, wiąże się, czy wyraża się odpowiednim angażowaniem ciała. Co oni robią? Oddają cześć bałwanom z jednej strony, czyli kłaniają się, klękają przed bałwanami. A zobaczcie, co w tym momencie robią ich ciała. No ich ciała są zaangażowane w sposób niewłaściwy, nie? W nierząd, w jakieś seksualne pożądliwości, w jakieś perwersje. Nie, tak się kończy wiara. Wiara się kończy zawsze w ciele. Także tutaj tak się kończy wiara w obcych, fałszywych bogów. Ale zobaczcie, Paweł mówi z drugiej strony, wiara, bo zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa. Zostaliśmy z Nim zjednoczeni, dlatego wiara w Boga oznacza angażowanie ciała we właściwy sposób. To jest takie angażowanie, które służy pokojowi i pojednaniu, które służy odpowiedniemu czy to ciało zaczyna służyć innym. Ciała zaczynają służyć sobie nawzajem. I pamiętajmy też, nie, że ten język nie jest przypadkowy. Język ofiarniczy Starego Testamentu. Nasze ciała mają być ofiarami żywymi, miłymi Bogu. Co to znaczy? No, w Starym Testamencie było co? Jeśli miałeś przynieść ofiarę, to powinno ono być bez skazy, prawda? Tak samo nasze ciała. Powinniśmy dążyć do tego, aby nasze ciało było uświęcane, aby były miłymi ofiarami dla Boga. Zobaczcie, co to znaczy być zbawionym? Co to znaczy być zbawionym na podstawie listu do Rzymian? To znaczy po prostu zacząć angażować ciało w inny sposób niż przedtem. Zacząć angażować ciało w inny sposób. To jest jedna z tych definicji wiary, którą Paweł podaje. Słuchajcie, pewnie się znowu narażę co niektórym za to, co powiem, ale powiem wam to ku waszemu zbawieniu, mam nadzieję. Trzeba to przypomnieć. Chciałbym przypomnieć nam, że wyrazy ciała są niezmiernie ważne. Są niezmiernie ważne w naszym życiu, tak jak i w naszym nabożeństwie. Widzicie, wspominam o nabożeństwie dlatego, że to jest... Nabożeństwo jest takim szczególnym czasem. To jest taki uproszczony model świata. To, co robimy tutaj, jest pewnymi uproszczonymi schematami, które nam jakby uzmysławiają i przypominają, co powinniśmy robić na co dzień. To jest taka uproszczona forma życia, nasze nabożeństwo. Widzicie, ważne jest to moim zdaniem i często o tym zapominamy i też czasami nie do końca tutaj się zgadzamy, ale jednak wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać o tym, że ważne jest też, co nasze ciała wyrażają w nabożeństwie. Ważne jest też to, co nasze ciała wyrażają w nabożeństwie. No wiara, Paweł pisze, jest wyrażana poprzez ciało. Podam wam kilka przykładów i znowu nie chcę tutaj was dzisiaj jakoś obrazić, ale przykłady, które mi jakoś tak utkwiły i zapadły w pamięci. Pamiętacie, kiedy jeszcze mieliśmy karteczki podczas wyznania grzechów? Rzadko się zdarzało, że zamiast w cichości na przykład wyznawać nasze grzechy Bogu, przerzucaliśmy je do przodu, nie szeleszcząc i tak dalej, aby już przejść do kolejnego punktu. Nie? Czym więc była ta cicha modlitwa, o której czytaliśmy w tych karteczkach? Nie? To ta cicha Boga wyznania grzechu. Nie ze spuszczoną głową, może jak celnik przed Bogiem Świętym. Nie? Oczywiście nie klękamy do wyznania grzechów, to jest też bardzo fajna forma, niekoniecznie najważniejsza, ale właśnie dlaczego? Dlaczego na przykład, kiedy jest wyznanie grzechów, to nie staniemy w cichości, nie spuścimy głowy, żeby w ten sposób zaznaczyć nasze uniżenie przed Bogiem? Jeśli takie jest w ogóle gdzieś w naszych sercach. Mam nadzieję, że nie jesteśmy takimi, przed Bogiem nie jesteśmy takimi pewniaczkami, właśnie jak faryzeusz, który mówił, o, dzięki Ci Boże, że jestem jak ten tutaj za moim lewym ramieniem, bo jest na pewno grzeszny jestem, a ja już uchwyciłem, co to znaczy być zbawionym. Słuchajcie, inna rzecz. Dlaczego? Dlaczego boimy się złożyć ręce do modlitwy? Dlaczego boimy się złożyć ręce do modlitwy? Dlaczego boimy się podnieść ręce do modlitwy? Wiecie, najczęściej wolimy zrobić coś takiego w naszym kościele. Albo coś takiego. Nie no, wiecie, no to nas może śmieszyć, ale naprawdę nasze ciała coś wyrażają. Nie wiem, może sami nie widzicie, może to by była tylko dla was kwestia estetyczna. Ale gdybym ja, sprawujący Eucharystię, czy mówiący do was, nie wiem, drapał się teraz po tylnej części swojego ciała, albo dubał sobie w nosie, albo coś takiego, no słuchajcie, to też coś wyraża. Nasze ciała coś wyrażają. I mówię, to by może była kwestia estetyczno-higieniczna, ale jednak mimo wszystko nasze ciała wyrażają pewną postawę, oddają naszego ducha w pewien sposób. Słuchajcie, nasze ciała, czy to, co robimy z naszymi ciałami, to nie są jakieś głupie symbole, które są jakieś nieważne. To nie, nasze ciała to nie jest jakiś dodatek do rzeczywistości, która się dzieje w naszych serduszkach. Podam wam analogię teraz ze zwykłych osobowych relacji. Słuchajcie, każda osobowa relacja, nie wiem, czy mieliście tą teorię komunikacji, czy nie, ale ja wam to przypomnę w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu. Zobaczcie, każde osobowe relacje funkcjonują w oparciu o dwie rzeczy. O znaki i symbole. O znaki i symbole. Także zobaczcie, w drugą osobę poznajemy w jaki sposób? W oparciu o znaki i symbole, czyli przez to. Znaki to jest co? To jest głównie język, prawda? Język to są znaki, to są lingwistyczne znaki. I symbole, które komunikują nam informacje i osobiste zaangażowanie. Symbole właśnie wyrażone poprzez nasze ciało, poprzez mimikę twarzy, to co ja robię teraz. Nie chcecie, żebym tak do was mówił, bo to by was od razu przytłoczyło, prawda? Mówię trochę inaczej. Inaczej gestykuluję i chcecie się do tego trochę przyzwyczaili. Ale to są te symbole właśnie, którym ja się do was komunikuję. Także zobaczcie, uścisk ręki, pocałunek, objęcie, wyrazy twarzy, mimika twarzy. To jest wszystko, ta sama komunikacja. To są symbole, które tak samo jak znaki językowe tworzą nasze wzajemne więzi, tworzą rzeczywistość wśród nas. Także słuchajcie, nie dziwcie się, że ja czasami reaguję, jak widzę coś na waszych twarzach, bo właśnie znam, właśnie też niekoniecznie musicie mi coś powiedzieć, ja na was patrzę i znam wasze reakcje na słowa, które wypowiadam z tego miejsca. Nie, czasami zdarzało mi się przerywać coś kazanie i coś wrzucić, prawda? Bo widzę właśnie, że tam ktoś coś, nie? Ale widzicie gesty, nie zapominajmy tego, że słuchajcie, nasze ciała to nie jest coś takiego, jakieś klatki, które już zostały się uwięzieni i tak dalej, neoplatonizm, ale Ale nasze ciała, słuchajcie, naprawdę też wyrażają i komunikują, komunikują i tworzą więzi. Także tak samo jak słowa, tak samo symbole naszego ciała tworzą rzeczywistość. Zobaczcie, nie musisz tak naprawdę przekląć kogoś słowami. Wystarczy, że podrzesz jego zdjęcie albo spalisz flagę tego człowieka, tego narodu na przykład. Nie musisz wcale używać znaków lingwistycznych. Wystarczy, że uczynisz takie rzeczy. Zobaczcie, z drugiej strony inny przykład. Jeśli chłopak chce wyjść ponad swoje marzenia senne o jakiejś dziewczynie, to musi co? Upublicznić swoje zakochanie, tak? W niej, swoje zadłużenie względem niej. Musi co? Użyć znaków i symboli, nie? Musi co? Przede wszystkim chyba do niej zagadać, dać się poznać. Musi napisać jej jakiś miłosny wierszyk lub list, posłać kwiaty, a potem co? Jak wszystko dobrze się stanie, trzymać ją za rękę, prawda? Także słuchajcie, naprawdę ważne jest to, co robimy z naszymi ciałami, jak angażujemy nasze ciała w nasze życie w ogóle, życie religijne tak samo i życie na nabożeństwie. Także niestety, ale nie dajcie się zwieść niektórym anglosasom, że symbole jedynie wyrażają rzeczywistość, a nie tworzą rzeczywistość. No ja tu mówię na przykład o słuchajcie, często jest w kulturze brytyjskiej na przykład się nie podaje w ogóle ręki, nie? Czy coś takiego. No. Mi się wydaje, słuchajcie, jednak teraz po latach widzę, że ja wolę tutaj, to wśród nas, że jest ten uścisk, jest to zaangażowanie ciała, bo to właśnie tworzy rzeczywistość, to nadaje rzeczywistość. Właśnie te symbole cielesne współtworzą z językiem nasze więzi, naszą rzeczywistość. Widzicie, bez symboli osobista relacja w ogóle nie zaistnieje. Także symbolami naszego ciała również wyrażamy. Zobaczcie, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Nie? Czy jest taka, a może jednak taka, albo taka. Coś wam to mówi, nie? Co wam pokazałem? Także nie bójmy się zaangażować nasze ciało, podnieść ręce, złożyć ręce, spuścić głowę, kiedy to jest właściwe. Dobra, słuchajcie, to jest jedna rzecz, myślę, która wypływa gdzieś tam w dalekiej perspektywie z tego pocałunku, powiedzmy, z tego angażowania ciał w naszą religię. A teraz druga rzecz, która wydaje mi się wypływa z tego fragmentu i przejdziemy teraz do kobiet. Teraz będzie o kobietach. A będzie o kobietach troszkę, bo w całej tej liście długiej imion pojawia się wiele kobiecych imion. A w parach małżeńskich kobiety nieraz pojawiają się przed mężczyznami. Jakie to ma znaczenie? Słuchajcie, przede wszystkim to ma takie znaczenie, że Biblia bardzo poważnie traktuje kobiety. Biblia bardzo poważnie traktuje ich godność i pracę dla Boga. Nie chciałbym tutaj powtarzać się, ale myślę, jestem wdzięczny też Markowi za to, co powiedział tydzień temu, porównując kultury starożytne z kulturą Biblii. Słuchajcie, no to, co Biblia mówi o kobietach, jest rewolucyjne. Jest rewolucyjne w świecie. W kontekście starożytnych kultur kobiety często były wzgardzane, często nie miały odpowiedniej godności. W tych pogańskich kulturach nie miały. Pamiętacie? W arystotelijańskim wyobrażeniu świata kobieta nie była nawet co?
Człowiekiem.
Kobieta nie była człowiekiem. Według Arystotelesa. Ale zobaczcie, co Biblia zrobiła z kobietami. Biblia kobiety zrehabilitowała i nadała im w kulturze prawdziwą godność. Zobaczcie, Biblia docenia kobiety od samego początku. Biblia od samego początku mówi, że zbawienie jest przez kobietę, słuchajcie, przez potomstwo kobiety właśnie, bo często kobiety tworzą rzeczywistość zbawczą na kartach Biblii. Jezus, słuchajcie, docenia kobiety. Kobiety wraz z apostołami służą Jezusowi. Apostołowie doceniają kobiety. Słuchajcie, i wydaje mi się, że to, co Paweł tutaj pisze, zaraz wam zacytuję kilka tych wersetów, ale to, co Paweł pisze tutaj w tej długiej liście, pokazuje nam to, że apostoł Paweł, słuchajcie, nie był, jak niektórzy nam próbują mówić, szowinistą. Wiecie, niektórzy twierdzą, a przeczytali fragment, że o, kobiecie zabrania się mówić, a! To Paweł jest szowinistą, Paweł jest najgorszym chamem i pewnie lał kobiety wszystkie wokół siebie. Nie no, ale słuchajcie, takie są ataki dzisiaj na Biblię. Ale zobaczcie, apostoł Paweł, chciałbym wam tutaj może zrewolucjonizować wasz wgląd w apostoła Pawła, ale apostoł Paweł wysoko ceni kobiety. I teraz posłuchajcie o tych kilku przykładach. Wersety pierwszy i drugi. Apostoł Paweł wskazuje na służbę Feby. Tak? Feby? Dobrze to odmieniam? Feby? Słuchajcie, Feba, czytamy w tych wersetach i Paweł to uznaje. Feba była bizneswoman, można powiedzieć. Była bizneswoman. I skąd to wynika? Słuchajcie, to wynika niestety, ale lepiej niestety. Nie wynika z naszych tłumaczeń. Jeśli się udacie do Biblii Tysiąclecia, tam to jest o wiele lepiej wyrażone w drugim wersecie. Słuchajcie, bo i ona była wielu pomocna, tak naprawdę Biblia Tysiąclecia to o wiele lepiej oddaje, jest napisane, bo i ona wspierała wielu. Także tak naprawdę tutaj prawdopodobnie chodzi o taki urząd patrona w kulturze grecko-rzymskiej. Feba była prawdopodobnie bogatą kobietą, którą było stać na podróże do Rzymu na przykład, czy poza Rzym gdzieś, i która wspierała wielu, w tym też apostoła Pawła. Zobaczcie werset trzeci. Pryska to jest ta sama kobieta, którą w innych miejscach nazywają Pryscylą. Ona pojawia się przed Akwilą. Słuchajcie, to było małżeństwo żydowskie. I co Paweł teraz robi? Wskazuje na, jakby odwracając kolejność męża i żony, wskazuje znowu na jej wagę, na jej godność, na jej znaczenie w służbie, prawda? Ona się pojawia przed mężem Żydem, można powiedzieć. Oboje przedsiębiorczy, oboje oddani w sprawie Ewangelii. Samosponsorujący się misjonarze, tak jak mówiłem na początku. Zobaczcie werset szósty. Żydówka o imieniu Maria, która ciężko pracowała dla Kościoła w Rzymie. Paweł ją docenia z imienia. Ciężko pracowała dla Kościoła w Rzymie. Werset siódmy. Junia, żona Andronika, była prawdopodobnie, jak tutaj czytamy, że byli chrześcijanami przed Pawłem, są zaszczytnie znani między apostołami. Tutaj się domniema, że chodzi o to, że zarówno Andronik, jak i Junia byli prawdopodobnie świadkami zmartwychwstania Chrystusa. I słuchajcie, w tym sensie Paweł by tutaj mówił jedną rzecz, że są wysoko cenieni apostołów. Junia w tym pierwszym znaczeniu była apostołką. Wiecie, apostołowie, można używać tego słowa w języku greckim na dwa różne sposoby. Apostołowie w takim ścisłym, technicznym znaczeniu to jest tych 12, którzy byli przywódcami wczesnego kościoła. Ale czytamy o tym, że ponad 500 osób widziało Chrystusa. Chrystus im się objawił po zmartwychwstaniu i oni byli świadkami Chrystusa, prawda? I w tym mniejszym znaczeniu, czy w tym szerokim znaczeniu, właśnie Junia i Andronik byli apostołami, którzy widzieli zmartwychwstałego Chrystusa i teraz szli, aby tą wieść roznieść innym. Werset 12. Tryfena i Tryfoza, znowu wymienione z imienia, po to, by podkreślić ich powagę ich służby dla Boga, by podkreślić, jak ciężko pracują dla Pana. I Persyda, znowu, tutaj Paweł mówi Persyda, umiłowana, która wiele pracowała w Panu, czy która bardzo ciężko pracowała w Panu. Zobaczcie, Paweł cały czas w tych wersetach kładzie nacisk, szczególny nacisk, na ciężką pracę kobiet. Paweł jest wyraźnie wdzięczny Bogu za tą ciężką pracę kobiet. Zobaczcie, czy Paweł mówi w tych wersetach gdzieś o ciężkiej pracy mężczyzn? No nie. Czy mężczyźni ciężko nie pracowali? No nie, wydaje mi się, wiecie, no mężczyźni nie lubią z reguły ciężko pracować, ale wydaje mi się, że w wielu innych miejscach Paweł mówi o poświęceniu mężczyzn też w służbie, ale tutaj widzicie, do Rzymian w szczególny sposób chce położyć nacisk na pracę kobiet. Paweł chce tutaj podkreślić te wysiłki kobiet, chce je naprawdę wywyższyć tutaj w tym kontekście. Werset 13. matka Rufusa. Mamy tutaj matka Rufusa, która stała się także matką dla Pawła. Słuchajcie, kto to jest Rufus? Pamiętacie może Ewangelię Marka, końcówkę Ewangelii Marka? Szymon Cyrenejczyk wracał z pola wraz ze swoim synem Rufem. Rufus, Ruf. Także matka Rufusa, żona Szymona Cyrenejczyka, który pomagał Chrystusowi nieść krzyż, stała się też matką dla Pawła. Co to oznacza? Oznacza to, że zobaczcie, co się dzieje w chrześcijańskim życiu. Spełniają się te słowa, nie? Kiedy apostołowie mówią, zostawiliśmy wszystko, co zyskaliśmy w zamian. Chrystus mówi, jeśli zostawiłeś wszystko, zyskałeś po stokroć wszystkiego, nie? Czy to matek, czy braci, czy sióstr. Nie? I to jest też często naturalne. I my tego też doświadczamy, że czasami ludzie, którzy nie są naszymi krewnymi, którzy nie są naszej krwi, można powiedzieć, stają się nam bliżsi niż nasza własna rodzina. Stają się dla nas ojcami i matkami. Stają się dla nas braćmi i siostrami. Po stokroć braci, sióstr, matek i tak dalej, jak powiedział Chrystus. I zobaczcie, wersety 14 i 15 znowu, w tych dwóch domostwach, ostatnich dwóch domostwach, bardzo dużą rolę odgrywały kobiety. Powiem tak, czytając Ewangelię i czytając listy apostolskie, wniosek jest jasny i ważny. Zobaczcie, bez pobożnych, zaangażowanych kobiet nie powiodłaby się ani służba Jezusa, ani służba apostołów. Zobaczcie, bez kobiet nie byłoby zbawienia. Bez kobiet nie byłoby ani Jezusa, ani apostołów. I wiem, zaraz ktoś rzuci, no tak, ale Bóg może zrobić wszystko, no bla, 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 bla. Bóg nawet z kamieni może te... Wiecie, no tak, Bóg może, ale Bóg nie chce. Bóg wybiera, słuchajcie, Bóg wybiera kobiety, aby światło, jej zbawienie. Zobaczcie, Bóg działa przez ludzi. Bóg sobie upodobał działać przez ludzi, a w szczególny sposób przez kobiety. Podobnie, zobaczcie, jest, myślę, nie tylko w przypadku Jezusa, nie tylko w przypadku apostołów, ale zobaczcie, w przypadku wszystkich innych. Zobaczcie, w przypadku pastorów, przywódców narodów, w sumie w każdej rodzinie. Mężczyzna nie jest w stanie podołać swojej służbie bez mądrego wsparcia ze strony żony albo kobiety. Nie jest w stanie sam w pojedynkę. Tak jak Paweł był samotny, można powiedzieć, nie miał żony, ale był otoczony kobietami, które go na różne sposoby wspierały. Tak jak Jezusa właśnie, tak jak Jezusa. Także zobaczcie, mądry mąż, mężowie, rozumny mężczyzna zawsze powinien uznać ogromny wkład, jaki życie, jego życie wnosi kobieta. Niestety nad tym trzeba ubolewać, ale Kościół w historii, szczególnie w historii postreformacyjnej, ale nie tylko, w szczególny sposób zaniedbał rolę kobiet w swoim nauczaniu i w otwartości na ich służbę. Ale nie pierwotny Kościół. Teraz chciałbym przejść z powrotem do pierwszego wersetu. Słuchajcie, w wersecie pierwszym czytamy o Febie, która była kim? Diakonisą. Była diakonisą zboru w Kenchreach. Kenchreach to jest wschodni port Koryntu, czyli to jest taka, jakby można powiedzieć, dzielnica Koryntu, i ona tam była, służyła jako diakonisa. Kobieta, słuchajcie, kobieta diakonisa. Co to za rola? Co to za urząd? Najpierw kontekst może. Słuchajcie, wiele miejsca dzisiaj w kontekście eklezjalnych debat poświęca się oczywiście urzędom kościelnym, czy na te urzędy można ordynować kobiety, czy nie. Niektóre ewangeliczne i reformowane kościoły już debatowały wiele na temat tego, czy kobieta może być ordynowana na diakona, czy kobieta może być ordynowana na diakona. Część kościołów z kolei postreformacyjnych zminimalizowało rolę kobiet w tego, że w zasadzie wszystko w kościele odbywa się ze sprawą mężczyzn. Kościoły liberalne z drugiej strony otwarcie ordynują kobiety na wszystkie urzędy, które wcześniej były, powiedzmy, osadzane tylko mężczyznami. Oczywiście tutaj wynika to poniekąd z takiej podbudowy ideologicznej feminizmu, które feministki twierdzą, że co? Że nie ma żadnych różnic między mężczyznami i kobietami. Tutaj oczywiście znajdują wsparcie w słowach Pawła. Nie masz Żyda, ni Greka, nie masz mężczyzny, ni kobiety. Dlatego wszystkie teraz ubrania powinniśmy produkować jako unisex. I perfumy też, po co robić jakieś różnicowanie. W sumie mydła, wszystko powinno być takie same. Najlepsze dla kobiet, nie? O to chodzi? Nie wiem. Jak można odpowiedzieć na te biblijne tendencje? Słuchajcie, teraz chciałbym trochę powiedzieć wam o urzędach w Kościele. Wiem, że może to się trochę jeszcze przedłuży, ale mam nadzieję, że to jakoś nam ten obraz wyjaśni. Ten obraz będzie bardziej klarowny. Słuchajcie, w kościołach reformowanych zazwyczaj uznaje się 3 urzędy. Tak to mniej więcej się uznaje tutaj, że to wynika gdzieś z pewnych podstaw podbudowy biblijnej, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Przede wszystkim kościół reformowany, pierwszy urząd to jest urząd starszego nauczającego, łamana kreska pastora. Drugi urząd to jest urząd starszego zarządzającego, a trzeci urząd to jest urząd diakona. Zdaje się, że każdy z tych urzędów tak naprawdę wynika ze Starego Testamentu. Nie? Paweł też o nich pisze w swoich listach, ale przede wszystkim te urzędy, no, my akurat jako kościół reformowany uznajemy jedność Biblii, Stary i Nowy Testament, i widzimy też ten rozwój ze Starego w Nowy i widzimy te połączenia między Starym i Nowym. Słuchajcie, pastorzy w sumie, kim są pastorzy, starsi nauczający? Pastorzy w sumie jak lewici, najbardziej są jak lewici. Kim byli lewici? No, lewici na pustyni byli tymi, którzy rozkładali sprzęty. Tak jak przymiał to wasi pastorzy, rozkładają sprzęty. Ale nie, no słuchajcie, to trochę tak pół żartem, ale przede wszystkim lewici, kiedy Izrael osiadł w ziemi, otrzymali 48 miast porozrzucanych po terytorium całego Izraela. I w tych 48 miastach lewici byli po prostu pastorami. Robili to, co my robimy. Jesteśmy starszymi nauczającymi. Czyli nauczali właśnie po tych miastach. Właśnie Izraelici w tych miastach w każdą sobotę gromadzili się, w każdy sabat gromadzili się w synagogach, gdzie słuchali wykładni Bożego Słowa. Także lewici właśnie doglądali spraw, nauczali po miastach, prowadzili biblioteki i szkoły. To była ich rola. I w tym po prostu ta rola pastorów tutaj odpowiada. Lewici tylko jednej rzeczy nie mogli robić. Nie mogli sprawować sakramentów w świątyni. I czynili to kapłani. Zatem w Nowym Testamencie, zobaczcie, różnica jest taka, że pastorzy mogą sprawować sakramenty i w tym sensie są jak kapłani. Są lewitami, ale którzy też otrzymali ten przywilej kapłański sprawowania sakramentów. Dobra, to teraz druga grupa, starsi zarządzający. Starsi zarządzający odpowiadają też pewnej grupie w Izraelu w czasach starożytnych. Są tak naprawdę odpowiednikami starszych w Izraelu. To byli ludzie zacni, z danych klanów rozpoznani, sprawdzeni, którzy sądzili sprawy lokalnych społeczności, którzy zarządzali w zasadzie tymi lokalnymi społecznościami. I tak to mniej więcej można przedstawić. To są ludzie, widzicie, niekoniecznie gdzieś tutaj zaangażowani przy samej świątyni, ale to są ludzie, którzy tutaj tą społecznością zarządzają, są administratorami tej społeczności i też sędziami tej społeczności. I teraz diakoni. Kim byli diakoni? No tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że nie widzimy tutaj bezpośredniego połączenia z danym urzędem, ale diakoni, wydaje się, w porównaniu Nowego Testamentu ze Starym, byli, tak jak właśnie lewici, lewita też dochodził do pewnych stopni od młodości, nie wiem, w wieku 20 lat zaczął się szkolić i tak dalej, w wieku 30 mógł sprawować służbę świątyni i tak dalej. Myślę, że diakoni właśnie są odpowiednikami takich kandydatów na starszych, kandydatów na pastorów, ale diakon też, czytamy w Nowym Testamencie, to jest przede wszystkim też właśnie pomocnik starszego, a właśnie w niektórych przypadkach uczniem, kandydatem na starszego. Także zobaczcie, sprawa wygląda w ten sposób, że nie każdy diakon musi zostać starszym, ale każdy diakon jest pomocnikiem starszych. To tyle ogólnego podsumowania. No i powiedziałem wam to, ale co z kobietami tak naprawdę? Co z kobietami? Słuchajcie, w Starym Testamencie był osobny urząd. Wydaje mi się, że to jest, można tutaj powiedzieć, że był osobny urząd, oprócz urzędu starszego, czy lewity, kapłana. Był osobny urząd diakonis, moglibyśmy powiedzieć. Widzicie, diakon i diakonisa to niekoniecznie jest to samo. Czytamy o pomocnicach w świątyni w dwóch fragmentach. W Księdze Wyjścia II Mojżeszowej 38:8 zrobił też kać z miedzi i jej podstawę także z miedzi z lusterek kobiet, które pełniły służbę przy wejściu do namiotu zgromadzenia. No i później w 1 Samuela 2:22 czytamy o tym, że kapłani grzeszeli z tymi kobietami, które pełnią służbę przy... Wiecie, to jest ta historia tych złych synów Kaliego, którzy właśnie współżyją z tymi kobietami służącymi przy świątyni. Także w Starym Testamencie mamy coś takiego jak urząd diakonis. W Ewangeliach czytamy o kobietach, można by powiedzieć, słuchajcie, diakonisach, które razem z apostołami posługiwały Jezusowi. Ciekawy jest też kontekst pierwszego listu do Tymoteusza, rozdziału trzeciego. Paweł tam mówi, dużo miejsca też poświęca diakonom i wydaje mi się, że tutaj jest ten rozdział też wskazany w tym fragmencie. Zobaczcie, najpierw Paweł mówi o starszych czy o biskupach, potem mówi o diakonach, również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, ciekawe. Ale później, zobaczcie, podobnie kobiety, werset 11, podobnie kobiety poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Także wydaje się, że tutaj nawet Paweł rozróżnia trochę pomiędzy diakonami i diakonisami. Ich służby są podobne, ale jednak wydaje mi się, że to nazewnictwo powinno być diakon, diakonisa. Najpierw zwraca się właśnie do kandydatów na diakonów, a osobno zwraca się do kandydatek na diakonisę. Różnica w zasadzie między nimi jest jedna, nie? Że mężczyzna, diakon, mógł być kandydatem również na starszego i zostać kiedyś starszym, a diakonisa nie. W Tytusa 2:3-5 Paweł tutaj już nie mówi o urzędzie, ale wskazuje gdzieś na kierunek w myśleniu o urzędzie kobiet. O starszych kobietach z doświadczenia, które powinny instruować młodsze. Tutaj chodzi o ten kierunek dla służby kobiet. Wydaje mi się, że z tego krótkiego przeglądu nasuwa się taki wniosek, że właśnie kobiety mogły zostawać diakonisami w kościele i służyć wraz z innymi, z pastorami, z apostołami, ze starszymi diakonami. Jednak z drugiej strony wydaje mi się też, i jestem przekonany o tym, że Biblia wyraźnie naucza, w przeciwieństwie do feministek, że kobiety, słuchajcie, radykalnie różnią się w swych rolach od mężczyzn i w samej konstrukcji swojej natury. Dzisiaj dlatego tak ważne jest, żeby w kościołach były kobiety mądre, starsze, które potrafią też instruować młodsze odnośnie pewnych rzeczy. Ważne jest, żeby może w kościołach, kiedy kościoły tego już potrzebują, żeby były diakonisa. Dlaczego? No widzicie, Biblia naucza, że kobiety są inne niż mężczyźni. Niestety, ale my, pastorzy, nawet mężczyźni, nie jesteśmy w stanie czasami pomóc kobietom w pewnych problemach. Nie jesteśmy po prostu. Nie wiemy, jak sobie radzić z pewnymi problemami kobiet w zborze. Dlatego niezmiernie istotne moim zdaniem jest, aby w zborze były diakonisy, albo przynajmniej doświadczone kobiety, które będą w stanie pomóc innym kobietom, służyć im poradą, przejść z nimi przez konkretne właśnie problemy. I w tym sensie, ja bym powiedział, to jest właśnie ta pastorska rola diakonis dla innych kobiet. I kobiety w tym sensie są poniekąd pastorami dla tych kobiet, ale nie są pastorami. I wierzę też, że jeśli chodzi o diakonisę, jeśli chodzi właśnie o kobiety doświadczone, one też mogą nauczać, mogą w szczególny sposób prowadzić też biblijne studium. Zobaczcie, Pryscyla uczyła też Apolosa, prawda, odnośnie wiary. Ale poza kontekstem jakby liturgicznym, poza tym szczególnym, poza tym szczególnym kontekstem nabożeństwa niedzielnego. W Biblii oczywiście kobiety diakonisy zawsze robiły te rzeczy pod autorytetem lewitów, czy pastorów i starszych. A zatem mamy jakiś model, mi się wydaje, w Biblii, którym powinniśmy się kierować dzisiaj. Jeszcze chciałbym takie dwa rozważania, dosłownie dwa paragrafy. Wiem, że to się trochę dzisiaj przeciąga, ale moim zdaniem jest to niezmiernie ważne, żeby o tym powiedzieć. Ważne by było w tym momencie, słuchajcie, zastanowić się jeszcze nad taką rzeczą, jak model Trójcy Świętej odzwierciedla się w urzędach kościelnych. Nie? Widzimy Trójca Święta i trzy urzędy kościelne. Nie? Zobaczcie, i wydaje mi się, że tutaj tej analogii należałoby szukać w takich rzeczach. Zobaczcie, ojciec jest kim? Jest starszym zarządzającym. Syn jest pastorem, można powiedzieć. Jest starszym nauczającym. Słuchajcie, jeśli chodzi o Ducha Świętego, wydaje mi się właśnie, że urząd diakonisy odpowiada w dużej mierze roli Ducha Świętego. Widzicie, Duch, co robi Duch tak naprawdę na świecie? Duch stwarza oblubienicę dla Syna. Nie? Duch stwarza oblubienicę, Kościół, dla Syna. Duch, jak wiecie, jest upiększycielem. Jest dawcą wszystkich cech kobiecych, można powiedzieć. To teologia, ojcowie Kościoła to mocno rozwinęli wcześniej. Także zobaczcie, kobiety w służbie diakonis, można powiedzieć, czynią inne kobiety i w ogóle innych ludzi, można powiedzieć, w ogóle lepszymi. Tak jak duch. Nie? Duch działa właśnie w taki sposób, żeby czynić ten świat piękniejszym, żeby czynić innych ludzi piękniejszymi. Ciekawe jest jednak to, że w tym modelu, gdyby to porównać do tego modelu Trójcy Świętej, tutaj może być to trochę takie, no nie wiem, co wy myślicie, kobiety, może troszkę takie deprymujące, że działanie Ducha niestety też odbywa się trochę tak na drugim planie. Jest mniej widoczne, niemożliwe do prześledzenia. Nie, ojciec i syn to są takie charaktery męskie, gdzieś pojawiają się na scenie jako przedstawiciele. Gdzieś wychodzą. Duch jest bardziej subtelny, duch jest trudniejszy do rozpoznania. Ale czy przez to właśnie mniej ważny? No ja myślę, że nie, absolutnie nie. To kobiety właśnie oddolnie często zmieniają świat na lepszy, najpiękniejszy. Bo bez kobiet nie byłoby Chrystusa, bez kobiet nie byłoby zbawienia. Jeszcze ostatni punkt. Biblia naucza, że kobiety mogą być diakonisami, ale nie mogą być starszymi czy pastorami. I takie jest moje przekonanie. Zauważcie, że mówię tutaj, nie mówię tutaj, że kobiety nie byłyby w stanie do pewnego stopnia wypełnić zadań związanych z tymi funkcjami czy tymi urzędami. Słuchajcie, to, że kobiety nie mogą być starszymi czy pastorami, jest sprawą faktu, a nie sprawą umiejętności. Wiecie, wydaje mi się, słuchajcie, ja znam mnóstwo takich przykładów ze szkoły, gdzie kobiety górują nad mężczyznami. Są lepszymi studentami, są bardziej pilne, bardziej się przykładają i tak dalej. Ale wydaje mi się, że chodzi o fakty. Chodzi o fakty natury. Widzicie, jako ludzie, jako my wszyscy, nie możemy sobie doczepić skrzydeł i ulecieć. Tak wydaje mi się, że w takim samym sensie kobiety nie mogą być pastorami, ponieważ to nie jest wasza, kobiety, natura. Naturą mężczyzn nie jest rodzić dzieci. Prawda? No chyba, że są jakieś amerykańskie filmy, to się wszystko może zdarzyć. Ale ogólnie, tak jak znamy siebie, faceci, nie? To nie możemy urodzić dzieci. Ale widzicie, kobiety, widzicie, byłyby zdolne, na pewno mają umiejętności, są czasami o wiele bardziej zaradne i o wiele bardziej pilne niż my, mężczyźni. Nawet w tym sensie mogłyby sobie poradzić z wieloma funkcjami pastora, ale wydaje mi się, że kobiety nie mogą być pastorami w tej sensie natury. Dlaczego? Bo Bóg nie miał dla was, kobiety, takiego zamiaru. Widzicie, tylko mężczyzna może reprezentować ojca i syna w ich rolach przed oblubienicą Kościołem. Mężczyzna jest symbolem dla tych dwóch osób Trójcy, czyli jest inicjatorem i sprawcą. Nie? Mężczyzna jest inicjatorem i sprawcą. Kobieta jest dokończycielem i upiększycielem. Zobaczcie, także w tym sensie to jest to rozróżnienie, że mężczyzna właśnie ma te naturalne cechy inicjatora i sprawcy. To on wychodzi, to on ryzykuje, prawda? to on wychodzi i co będzie, to będzie czasami, nie? Tak mężczyźni podchodzą do spraw. I to jest poniekąd ta tutaj odzwierciedlenie roli syna. Druga rzecz, widzicie, mężczyzna jest kapłanem i tutaj to jest coś, w czym tutaj jakby tą rolę kapłana odgrywa i to jest coś, czego kobieta tutaj wypełnić nie może. Dlaczego? Bo ja tutaj się nie chcę bawić w jakieś, nie chodzi mi o to, żeby wywyższyć tutaj urząd kapłana, ale słuchajcie, rolą kapłana w Starym Testamencie była jedna rzecz. Ktoś zgadnie? Co kapłan miał robić? To wynika z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Kapłan miał strzec. Słuchajcie, mężczyzna ma strzec oblubienicy. Mężczyzna ma strzec kobiety. Widzicie? Rolą Adama było co? Strzec Ewę przed przebiegłym wężem. Rolą Adama było strzec Ewę przed przebiegłym wężem, który ją karmił kłamstwami, prawda? Jesteśmy tak skonstruowani. My, mężczyźni, powinniśmy być obrońcami kobiet. Powinniśmy właśnie być strażnikami kobiet. Powinniśmy upewnić się, że szatan, że wąż nie przyjdzie do kobiety, nie nakarmi ją kłamstwami. Z drugiej strony, jako kapłani, powinniśmy karmić ją dobrym pokarmem, czyli Słowem Bożym, czyli prawdą, prawda? Także to jest właśnie ta rola mężczyzn. No, oczywiście problem polega z mężczyzną, upadł w swoim kapłaństwie i problem jest taki, że pozwolił swojej żonie spożywać ze stołu demonów. A jako kapłan powinien było karmić ze stołu pańskiego. Słuchajcie, Nowy Testament mówi też o tym, że kobieta, dwa razy mówi o tym Nowy Testament, że kobieta dała się zwieść, uwieść. Dlaczego dała się zwieść, uwieść? Widzicie, ponieważ nie została stworzona, moim zdaniem, do chronienia ogrodu. Ale, posłuchajcie tego, ale to była rola Adama i to on ponosi winę, a nie ona za to zwiedzenie. To on ponosi winę, nie ona. Kobieta po prostu nie jest stworzona do tego, by chronić ogrodu. Mężczyzna, kapłan, powinien chronić ogród. Adam jej nie strzegł, jeszcze gorszą rzecz zrobił. Odwrócił swoją rolę. Nie tylko jej nie strzegł, ale potem ją otwarcie zaatakował. Widzicie? To jest po prostu grzech mężczyzny. Nie tylko jej nie chroni, ale też ją atakuje. Zrzucając winę na nią. A zatem, zobaczcie, Adam kompletnie wykręcił rolę, do jakiej został stworzony. A oczywiście, jaka jest właściwa rzecz? Właściwa rola jest taka, że Bóg ochrania swoją oblubienicę, kocha ją i troszczy się o nią. I to jest rola właśnie pastorów, rola kapłanów, można powiedzieć, w tym modelu. A zatem zobaczcie, ogólnie takie podsumowanie na całego tego fragmentu. Myślę, że powinniśmy i możemy być Bogu wdzięczni za to, jak nas uczynił. Właśnie, że uczynił nas w ciałach, że możemy w ciałach służyć innym, że w ciałach możemy wyrażać naszą wdzięczność za siebie nawzajem, że w ciałach możemy wyrażać nasze pojednanie poprzez uścisk dłoni, poprzez pocałunek święty, jak Paweł mówi, ale też w szczególny sposób myślę, że powinniśmy tutaj pamiętać o naszej wdzięczności względem kobiet. I my, mężczyźni, którzy często mamy tendencję do tego, żeby nie dostrzegać tych rzeczy, powinniśmy być wdzięczni za tą pracę Ducha Świętego, za pracę kobiet wśród nas. To taki ukłon w waszą stronę, kochane panie. 8 marca dopiero się zbliża, ale tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, pomódlmy się i idziemy dalej. Nasz drogi Boże, dziękujemy Ci za 16 rozdział apostoła listu do Rzymian, apostoła Pawła. Prosimy Cię, by te wskazówki też posłużyły naszemu lepszemu życiu na co dzień. Wysławiamy Cię i prosimy, byśmy mogli służyć Tobie w naszych ciałach jak najlepiej. Amen.